nie ma w zasadzie dostępu do państwa i są skazani na pomoc kogoś innego. W związku z tym są po prostu wykluczeni.
Cześć, tutaj MudaTalks. Dzisiaj mam dosyć wyjątkowego gościa. Długo się umawialiśmy na tą rozmowę. Moim gościem jest Franek Sterczewski, poseł na Sejm 9 kadencji, wcześniej miejski aktywista. Cześć, Franek.
Cześć, witam serdecznie. Aniu, witam. I słuchaczki.
Cześć, bardzo mi miło Cię gościć. No, jesteś dosyć popularnym posłem, a zasłynąłeś takiego, chyba wiesz co, ja bym powiedziała, z bycia człowiekiem, co się nie zdarza często w polityce. Twoja kampania była zupełnie odmienna od tego, do czego nas do tej pory posłowie i posłanki przyzwyczaili, ponieważ jeździłeś rowerem cargo, nie wiem, rozdawałeś kawę, zamiast ulotek były po prostu pieczątki, zamiast banerów nie miałeś ani jednego baneru, były po prostu twój profil zrobiony sitodrukiem. No, powiedziałabym, że dosyć oryginalne podejście i przyniosło ci wejście do Sejmu i 25 tysięcy głosów, więc to naprawdę niezwykły wynik. Jaki jest twój przepis?
Szczerze mówiąc, odpowiedź brzmi do końca nie wiem, w takim sensie, że wszystko co robię, czy zawsze robiłem też jako właśnie aktywista miejski, bo mija właśnie 10 lat od kiedy zacząłem publicznie wypowiadać się lub działać w przestrzeni publicznej właśnie na rzecz, nie wiem, lepszej przestrzeni publicznej, bardziej zrównoważonego transportu i tak dalej. To wszystko, co robię, zawsze polegało na poszukiwaniu i na tym, że ja właśnie nie mam utartych schematów, nie znam jakichś mechanizmów, które jakiś osiągają skutek, tylko cały czas metodą prób i błędów właśnie działam i próbuję. I cały czas staram się zachowywać ten właśnie profil aktywisty, kogoś, kto właśnie jest blisko ludzi, kto razem z ludźmi działa w ich imieniu, zgłasza apele stara się wywierać presję na decydentów, żeby zachodziły zmiany właśnie korzystnie społeczne właśnie na każdym szczeblu. No i nasza kampania wyborcza, mówię nasza, bo myślę, że była ona właśnie współtworzona razem z grupą fenomenalnych ludzi, których znałem wcześniej albo poznałem dzięki tej kampanii i teraz jesteśmy po prostu grupą przyjaciół, nie jesteśmy jakąś partią właśnie, która ma jakieś schematy, zwyczaje, tylko no, jako tacy amatorzy właśnie ćwiczymy w tym świecie politycznym, skoczyliśmy na głęboką wodę i ćwiczymy, uczymy się w niej pływać, no i właśnie to robimy właśnie jako biuro poselskie właśnie i mam wielkie szczęście właśnie po pierwsze być otoczonym właśnie wspaniałymi osobami, które no dzięki którym właśnie działamy jako świetny zespół właśnie dzięki Jankowi Radomskiemu, Wojtkowi Nowaczykowi, Adze Właś, Jackowi Poprawskiemu, Marysi Dąbek i wielu, wielu innym i tak naprawdę to, że nasza kampania właśnie no, była taka inna, no, też wynikało z tego, że no, nie wiedzieliśmy, jak ją zrobić. Ja pierwszego dnia, jak się dowiedziałem, że okej, startuję, jest konferencja prasowa, jest ogłoszenie, że startuję w wyborach z Koalicji Obywatelskiej, no to nie miałem pojęcia, jak to przebiegnie. Nie miałem właśnie ulotek, nie miałem różnych takich typowych formatów wyborczych, więc stwierdziliśmy, że po prostu będziemy tworzyć te formaty, będziemy działać po swojemu, no i przede wszystkim przy okazji mówić o tych wartościach, które są mi bliskie, które uważam, że są ważne i których brakuje w państwie czy w ogóle w dyskursie, no czyli żeby mówić o ekologii, w związku z tym nie drukować setek ulotek, tylko żeby mieć pieczątki, z którymi chodziliśmy po prostu od drzwi do drzwi, zaznaczając w kalendarzu ten 13 października i że polecam głosować na Franka Sterczewskiego, ale no w ten sposób zostawiając jakiś taki indywidualny znak i ekologiczny, i nawiązujący łączność właśnie polityka z wyborcą, wyborczynią. No i druga rzecz właśnie, ten bliski kontakt, czyli cały czas rozmowa, cały czas szukanie okazji do spotkań, albo właśnie od drzwi do drzwi, czyli bardzo tradycyjnie tak naprawdę, bo w Stanach Zjednoczonych też się tak robi kampanię. Tak samo wydreptała sobie swoje zwycięstwo Alexandria Ocasio-Cortez. I wydaje mi się, że tak naprawdę celem polityki powinno właśnie być powrót do tych korzeni, do tego spotkania z ludźmi, do rozmowy i do zrozumienia ich, i na tej podstawie szukania pomocy dla nich, czy rozwiązań w państwie, które mogą ludziom pomóc. No i tak to właśnie wyszło. I tym oto dziwnym sposobem rok temu znalazłem się w Sejmie.
Bardzo dziwne to są sposoby. Tak mówisz, jakbyś był jakimś magiem, wziął po prostu wielki garnek i tam wymieszał różne magiczne mikstury i się wydarzyło. Dlatego, że Łańcuchy Światła, które organizowałeś, jeden z nich chyba zgromadził nawet 20 tysięcy osób. Współorganizowałeś, bo oczywiście wiadomo, że z różnymi osobami. Ale wiesz co, Franek, to co mówisz i to co wspomniałeś o AOC, czyli Aleksandrze Ocasio-Cortez, i przywodzi mi na myśl taki motyw, który ja mam w głowie w ogóle od jakiegoś czasu, odkąd do Sejmu wpłynęła taka odświeżająca, powiedzmy, może niewielka fala, może falka, ale jednak w postaci kilku posłanek i posłów, między innymi ciebie, Uli Zielińskiej, na którą ja na przykład głosowałam, czy na przykład Magda Biejat, która też jest mi bardzo blisko do tego, co ona robi i do jej poglądów. Ty myślisz, że wy przecieracie szlaki i właśnie, bo wy jesteście dla mnie trochę jak AOC, nie chodzi mi o porównywanie tego bezpośrednio, ale podobne działanie. I ja pamiętam, jak oglądałam jakieś wywiady z AOC i właśnie jak ten dokument tam na King the Congress, to sobie myślałam, kurde, po prostu też potrzeba nam takich polityków i polityczek, i myślę, że ona to zrobiła w Stanach Zjednoczonych również z innymi posłami i posłankami, a wy to zrobiliście, tak mi się wydaje, w Polsce. Czy ty czujesz jakiś taki, albo może masz jakieś mikrosygnały tego, że na przykład młodzi ludzie, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia, zrobienia i chcą, widzą dzięki wam tą politykę trochę inaczej i widzą siebie w niej?
To znaczy, trochę nie mnie to oceniać, jak ludzie nas widzą. Ja na pewno się cieszę, że właśnie poza mną jest właśnie, tak jak mówisz, Magda Biejat, Ula Zielińska, Monika Rosa, wiele wspaniałych posłów i posłanek i właśnie z różnych partii, z różnych klubów. I ja widzę tą świeżość, widzę tą zmianę warty i faktycznie widzę tą różnicę między niektórymi. Nie chcę tutaj mówić o starszym pokoleniu, bo to nie tylko dotyczy starszych, ale między takimi, którzy podchodzą do polityki tak przedmiotowo, no, że jestem tam po prostu, żeby być, a tymi, którzy faktycznie działają, którzy albo są na protestach i właśnie razem z wcześniej wspomnianymi, jak i z Klaudią Achirą i z wieloma innymi byliśmy, no, na powstańców wielkopolskich, jak strajk kobiet był otoczony przez kordony policji. Potem chodziliśmy po komisariatach i broniliśmy obywateli. I to też jest, zupełnie są nowe okoliczności, w których właśnie przyszło nam posłować, w takim sensie, że tak jak wspominałaś, jak organizowaliśmy Łańcuchy Światła 3 lata temu, no to jasne, dokonywał się taki ustrojowa zmiana w stronę autorytaryzmu, stopniowe kroczenie, bardzo niebezpieczne, ale w tym momencie mamy do czynienia z przemocą policji, z zupełnie nowymi okolicznościami. Tego wcześniej nie było. Wtedy te demonstracje były w gruncie rzeczy pokojowe i nikt się nie bał protestować, a teraz mamy sytuację pandemiczną i też rosnącą agresję wobec obywateli, obywatelek, i jeszcze są szukane dodatkowe szykany i zastraszanie, tak? Teraz jest pomysł, żeby nie dało się zaskarżać mandatów, żeby policja od razu trybem administracyjnym dawała mandat i żeby każdy musiał udowadniać swoją niewinność w sądzie. Zupełnie absurd. No, więc ta nasza rola jako posłów, posłanek, no jest tak naprawdę się... Jesteśmy postawieni w nowych okolicznościach i musimy szukać sposobów, żeby też dorastać do tej roli i właśnie sprostać oczekiwaniom sytuacji, i staramy się to robić i też namawiać innych posłów i posłanek, posłanki do tego, żeby również razem z nami wychodzili ze schematu, wychodzili z Sejmu do ludzi i razem z ludźmi byli i bronili. Ale no, poza Sejmem, poza parlamentarzystami to widzę też to, widać przebudzenie takie młodych ludzi, to widać po frekwencji wyborczej, tak? Pierwszy raz od dawna, chyba pierwszy raz w ogóle w wyborach w ciągu ostatnich 30 lat, no, młodzi ludzie faktycznie poszli do wyborów z taką samą frekwencją jak starsi wyborcy, czyli około 70% poszło. To jest fenomenalny wynik moim zdaniem i świadczy o tym, że wbrew temu, co niektórzy mówią, że gdzie są młodzi, dlaczego się nie angażują, że nareszcie ci młodzi poszli tak samo aktywnie jak starsi. Jak również widzę, jak coraz więcej młodych osób się angażuje, tak, w różne organizacje, czasem w jakieś partyjne struktury, co też moim zdaniem jest okej, ale również jako aktywiści, aktywistki w ruchy miejskie, czy w młodzieżowe strajki klimatyczne. Uważam, że to jest piękne i to mi daje nadzieję na przyszłość, że nie wiem, czy moje pokolenie wywalczy coś lepszego, w to wierzę, ale jeśli nie, to na pewno pokolenie niżej.
Ale widzisz, z jednej strony mówisz, że nie tobie to oceniać, a z drugiej strony jest dużo przykładów takich, które pokazują, że wy coś jednak zmieniacie i że jesteście tym takim, taką pozytywną jaskółką na niebie jednak, myślę.
Kluczem jaskółek nawet.
Kluczem jaskółek, no właśnie, jeszcze niewielkim, ale pewnie coraz większym. A powiedz mi, Franek, w takim razie, bo ty widzisz, mówisz o takich rzeczach, które powinny być w polityce oczywiste, ale zupełnie oczywiste nie są. My się przyzwyczailiśmy do tego, że polityka jest albo bardzo nisko, tak nisko, że już jakby jakby z drugiej strony dna można tylko zapukać, albo jest tak oderwana od rzeczywistości z kolei, że twój przejazd, wiesz, z Poznania do Warszawy pociągiem, a nie samolotem, jest narodową sensacją. Jak ty się czujesz dzisiaj, wiesz, po roku jednak bycia tam? Chciałabym też zapytać, czy ty w ogóle jakąś czujesz większą sprawczość, no bo jednak jest to wyższy szczebel, ale i dzięki wydarzeniom, dzięki, w duże cudzysłowie, z tej ulicy też nie zszedłeś, na której wcześniej byłeś, całe szczęście i za to ci dziękuję również. Natomiast chodzi mi o to, jak, wiesz, ty też mówiłeś bardzo dużo o tym, że chcesz w polskiej polityce budować mosty, że chcesz właśnie mówić językiem bardzo inkluzywnym, a nie dzielącym, bez agresji, której mamy już naprawdę po dziurki w nosie aż tyle, że ona po prostu przestała też działać, jakby już nie ma takiego słowa, którym można kogoś obrazić, bo już wszystko zostało powiedziane, więc może zresetujmy to i zacznijmy od nowa rozmawiać. Tylko pytanie, jak po prostu rozmawiać z dinozaurami też, nie? Które się przyzwyczaiły do tego, że po prostu, wiesz, nikt im specjalnie pytań nie zadaje, że jesteś tam kosmitą, czujesz się tam kosmitą w ogóle totalnym, czy po roku właśnie, albo dzięki temu kluczowi jaskółek trochę mniejszym kosmitą?
To jest tak, że faktycznie jest to nowy świat i to, co jest trudne do opowiedzenia komuś właśnie poza Sejmem, to jest to, w jakim tempie ta polityka pędzi, tak? Że po prostu czasem w ostatniej chwili dowiadujemy się, jaki będzie harmonogram obrad, jakie będą tematy i trudno jest nadążyć za tym wszystkim i co chwilę coś się dzieje, co chwilę są jakieś faktycznie bieżące wydarzenia i właśnie skala tego wszystkiego i ilość tych dziedzin jest faktycznie bardzo szeroka, więc dla mnie ten rok był na pewno wielką taką lekcją, tak, szkołą życia. I mogę powiedzieć, że przeszedłem jakiś taki właśnie turbo...
Przyspieszony kurs dorosłości, czy może jakaś, może traumę przeszedłeś po prostu jakąś, wiesz, definicja traumy jest taka, że coś się dzieje za szybko, za dużo i za wcześnie.
Nie, to absolutnie nie, to wszystko, jasne, działo się dużo i szybko, ale to wszystko jest bardzo pozytywne, no bo to po prostu co chwilę nowe wyzwania i okoliczności powodują, że po prostu musisz do tego szybko dorastać i to dorastanie daje ci wielką satysfakcję. No i to jest tak, że ja cały czas czuję się tym aktywistą, tylko że teraz dzięki temu, że mam legitymację poselską, to po prostu mogę więcej. Czyli jak piszę do Ministerstwa, nie wiem, infrastruktury, do Ministerstwa Klimatu, do środowiska, do prezydenta miasta jakiegoś, to oni już mają ustawowy obowiązek, żeby mi odpisać. W związku z tym jestem poważniejszym partnerem i dzięki temu też mogę załatwiać różne rzeczy. No. Od takich lokalnych rzeczy, że no, ostatnio jakiś jedna remiza strażacka w Poznaniu na osiedlu Kwiatowym zgłosiła się, że mają problem, gdzieś tam chcą pozyskać większą przestrzeń, żeby móc stawiać swoje wozy strażackie i mieli problem gdzieś tam z miastem, żeby się dogadać. No i udało mi się za uszy zaciągnąć jednego wiceprezydenta, pokazać sytuację i dzięki temu rozwiązać problem i strażacy będą się cieszyć, mieszkańcy będą się cieszyć, bo to nie tylko będzie remiza, ale też takie miejsce społeczne, więc cieszę się, że mogę tak budować właśnie ten dialog, czy szukać jakichś rozwiązań, nie zawsze wymagających właśnie finansów, ale czasem po prostu budować te połączenia. Staram się też wracać do tej pierwotnej roli posła, czyli do posłannictwa, czyli do kogoś, kto pośredniczy między społeczeństwem a politykami, instytucjami, które decydują właśnie o tym, jak państwo jest zorganizowane. No i nie ukrywam, ta najniższa skala najbardziej mnie cieszy, bo samorząd jest dobrym partnerem do rozmowy. Wiele rzeczy też udaje się, w wielu kwestiach udaje się też dogadać czasem, czy namówić na przykład prezydenta Trzaskowskiego do różnych prorowerowych rozwiązań, za które też trzymam kciuki i też mu dziurę wiercę w brzuchu w związku z tym. W przypadku strony rządowej, ministerialnej jest to trudniejsze, ale z drugiej strony dlatego skupiam się na tych sprawach infrastrukturalnych, bo właśnie w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego, w sprawach klimatycznych, w sprawach takich, które naprawdę powinny nas łączyć, zdarza się, że udaje się jakiś kompromis osiągnąć, przekonać do jakiejś poprawki i gdzieś tam kuluarowo do jakiejś zgody doprowadzić, więc po prostu trzeba szukać, robić swoje i jasne, czuję się nowy w tym świecie, ale z drugiej strony czuję, że to jest wielki przywilej właśnie być za tymi murami, ale z drugiej strony opowiadać wszystkim przez Instagram, przez inne media, jak w tym Sejmie jest i stopniowo, kroczek po kroczku otwierać tą przestrzeń, bo to też jest absurd, że ten Sejm jest właśnie zamknięty, niedostępny, nie tylko przez pandemię, ale przez to, że władza nie chce, żeby ludzie patrzyli jej na ręce. Uważam, że po prostu te wszystkie mury żelazne powinny być odsunięte i ta przestrzeń sejmowa powinna być po prostu otwarta, żebyśmy mogli przejść na spacer na Skarpę Wiślaną i zgodnie z zamierzeniami właśnie architektów, którzy projektowali ten kompleks sejmowy, Bohdana Pniewskiego i tak dalej. No i staram się po prostu na każdym kroku, każdym działaniem właśnie otwierać tę politykę i symbolicznie, i przestrzennie i po prostu myśleć o tym, mówić, jak tą politykę byśmy chcemy uporządkować po prostu w bliższej czy dalszej przyszłości.
Myślę, że jesteś, Franek, takim całkowitym zaprzeczeniem tego wszystkiego, czym ta polityka w Polsce do tej pory była. Chodzisz sobie w tych trampkach, przyjeżdżasz rowerem, najlepiej jeszcze jakby mocno zużytych trampkach i jeszcze, kurde, chcesz pokazywać ludziom, jak wygląda w środku praca Sejmu. Jesteś totalnie nienormalny. W sensie serio myślę, że oni tam muszą naprawdę być w głębokim szoku i zresztą nie tylko z powodu ciebie, ale myślę, że rzeczywiście wyróżniasz się też tym swoim byciem bardzo aktywnym w social mediach i ja na przykład dzięki temu przed naszą rozmową mogłam sprawdzić, co ty aktualnie robiłeś i w co się angażowałeś i bardzo, bardzo rzeczywiście mnie to może nie zaskoczyło, ale byłam w szoku, jak też drobnymi sprawami ty się zajmujesz. Mówisz o tej ochotniczej straży pożarnej, ale też też wam był post o drzewach w Poznaniu, nawet o tym zamku Gargamela gdzieś pośrodku Puszczy Noteckiej chyba, tak? I wiesz, i to jest w ogóle też dla mnie mnie niesamowite i ty to pokazujesz. Nie wiem, czy do tej pory posłowie na przykład się nie zajmowali takimi drobnymi rzeczami, czy to jest też twój sposób na to, że czujesz, że ten impact możesz mieć dużo większy w takich bardzo konkretnych sprawach i poznańscy wyborcy i wyborczynie mogą być bardzo zadowoleni z tego, że ty cały czas jesteś aktywny w tym Poznaniu. Jak ty teraz? Ty kursujesz cały czas w Warszawa-Poznań i tam starasz być tak samo aktywny jak tutaj?
Wydaje mi się, że po prostu trzeba działać zgodnie z tym trochę, czego ludzie oczekują i mam wrażenie, że ludzie oczekują, żeby posłowie po prostu robili co mogą na każdym szczeblu, tak? I tym ministerialnym właśnie apelowali o różne zmiany rządowym, ale również samorządowym. No i przytoczyłaś tą konferencję dotyczącą drzew. No to był taki przypadek, że właśnie apelowaliśmy zarówno do prezydenta miasta, jak i do Ministerstwa Środowiska. Do prezydenta, żeby urząd miasta nie wydawał zgód na wycinkę drzew w takim stopniu, bo w tym miejscu można by postawić budynek, biurowiec czy hotel w taki sposób, że nie trzeba by wycinać pięknego szpaleru lip i jednego dębu, z czego jedno z tych drzew ma 2 metry średnicy, więc naprawdę w sytuacji, kiedy mamy naprawdę coraz mniej drzew, coraz większy kryzys klimatyczny, każde drzewo jest naprawdę na wagę złota i no, przykłady, nie wiem, sadów żoliborskich czy wielu nowoczesnych, dobrych projektów architektonicznych pokazują, że da się budować zgodnie z zielenią, ale równocześnie po prostu zieleń w Polsce nie jest broniona systemowo, dlatego też złożyłem interpelację do Ministerstwa Środowiska no o to, żeby po prostu wycinki w Polsce były dużo, wymagały dużo większej kontroli, większej uwagi. Jeśli wycinamy drzewo, no to nie może być tak, że płacimy jakieś grosze, tylko trzeba zapłacić tyle, ile dana społeczność czy dane miejsce traci na tym drzewie. I tutaj ekspertki powinny to odpowiednio wycenić, a nie drzewo to nie tylko drewno, które możemy dać na opał, ale to też to, ile, jak bardzo czyści powietrze, jak chłodzi miejsce swoim cieniem latem, jak daje schronienie zwierzętom, ptakom, owadom, jak no, dzięki niemu po prostu życie w mieście jest lepsze. No poza tą ceną wycinki, jeśli już w ostateczności trzeba się na nią zdecydować, to najważniejsza jest kwestia nasadzeń rekompensacyjnych i tu no, wymagana jest totalna zmiana. Nie może być tak, że wycinamy stare drzewo, a w jego miejscu sadzimy kilka tujek i inwestor nie jest tak naprawdę rozliczany z tego, więc to po prostu drzewa w Polsce muszą być lepiej chronione. No i rola posła polega na tym, żeby apelować do każdego, kto ma wpływ na zieleń w mieście czy poza miastem, na to, żeby po prostu drzewa były lepiej chronione. I dlatego po prostu działam jak mogę i apeluję do kogo mogę i w ten sposób mówię jak być powinno po prostu. I nawet jeśli czasem to jest uwalaniem głową w mur, no to trzeba nagłaśniać te sprawy, trzeba o tym mówić i wierzę, że przyjdzie dzień, w którym to prawo będzie zmienione i po prostu nareszcie uznamy drzewo za skarb, za prawdziwe dobro właśnie narodowe, jak niektórzy lubią mówić i zaczniemy je bronić z należytą troską.
Wiesz co, podobno według Federacji Arborystów Polskich w Polsce ani jedno drzewo nie zostało wycięte zgodnie z literą prawa, to znaczy ani razu nie było tak, że to było do końca uzasadnione, czy do końca sprawdzone, czy wszystkie ekspertyzy zostały przeprowadzone jak należy, więc myślę, że to jest naprawdę zdecydowany brak dobrej woli i takie automatyczne przyzwyczajenie się do tego wyrąbywania no, naturalnych oczyszczaczy powietrza, ale to już w ogóle jakby nawet nie musimy mówić i jakie benefity niosą ze sobą drzewa, natomiast no, dla wielu osób w Polsce to jest nadal niezbyt oczywiste, ale Franek, na pewno sobie robiłeś jakieś podsumowanie ostatniego roku, z których jesteś szczególnie, wiesz, jakby zadowolony i które ci dają nadzieję, które się udały, a może które są w toku. Głównie oczywiście chodzi mi o te tematy, o których mówiłeś, czyli czy o ekologię, czy jakieś... o jakieś, na przykład o zieloną energię, a może o infrastrukturę, która jest twoim takim konikiem, o transport, więc może coś tutaj zrobimy, jakieś małe podsumowanko Franka Sterczewskiego.
No, absolutnie, no. Jest wiele rzeczy, z których warto się cieszyć. W sytuacji, kiedy no, niestety spotykamy się z murem i z taką władzą, która nie lubi rozmawiać ani z opozycją, ani z ludźmi, z obywatelami i obywatelkami, no to trzeba właśnie szukać tej skuteczności, gdzie się da, więc ja się bardzo cieszę, że udaje się na przykład bardzo fajnie prowadzić, czy udało mi się założyć i udaje się prowadzić zespół do spraw transportu rowerowego. Cieszę się, że udaje się go organizować w różnych miastach, no, na przykład w Lublinie przy okazji zjazdu rowerów cargo i razem też z różnymi organizacjami rowerowymi właśnie tworzymy takie forum, w którym właśnie też opracowujemy, jak to prawo rowerowe wyglądać powinno, więc to jest na przykład takie działanie, że jest okazja.
A poczekaj, Franek, a możemy się przy tym zatrzymać i od razu trochę pogadać o tym, o tej infrastrukturze i prawie rowerowym w Polsce? Co jest na przykład największą bolączką? Czy w ogóle mindset i to, że kierowcy uważają się za święte krowy i jeżdżą bardzo niebezpiecznie i mamy dużo wypadków? Czy to, że na przykład jest niejasne, gdzie tym rowerem można wjechać? Czy to, że generalnie mamy trochę ścieżek, ale wybudowanych często bezmyślnie albo zastawionych przez samochody? Co byś wytknął jako takie najważniejsze bolączki i czym się w takim razie taki zespół do spraw transportu rowerowego zajmuje?
No, po pierwsze jest problem świadomościowy, że po pierwsze jest problem ze świadomością, że wielu decydentów, prezydentów miast, ministrów nie zdaje sobie sprawy, że no, trzeba diametralnie odwrócić ten priorytety transportowe. No niestety przez transport w dużych miastach no, generuje zarówno smog, jak i dwutlenek węgla, który no, walnie przyczynia się właśnie do ocieplenia klimatu i dlatego wiele miast, wiele państw zachodnich również walczy o to, żeby transformację przeprowadzić nie tylko w obszarze energetyki, ale również w obszarze transportu. Na przykład w Stanach Zjednoczonych transport odpowiada za większą ilość emisji niż energetyka. I z tych powodów właśnie klimatycznych, ale tych również smogowych, wpływających na nasze życie i niestety przez które no, setki tysiące ludzi rocznie w Polsce umiera, około 14 tysięcy osób w Polsce podobno. No, dlatego musimy walczyć o to, żeby ten transport właśnie zmienić. Po pierwsze transport zbiorowy oczywiście, ale o transporcie trzeba myśleć kompleksowo, dlatego transport rowerowy powinien być traktowany jako element czy uzupełnienie całej tej sieci transportowej. No i w sytuacji pandemicznej, kiedy wszyscy jesteśmy zamknięci w domu albo boimy się korzystać z transportu zbiorowego, bo boimy się zarażenia, to transport rowerowy jest najlepszym rozwiązaniem i dzięki temu takie państwa jak Francja, czy Niemcy, czy wiele innych w czasie pandemii właśnie nie próżnowały, tylko tworzyły autostrady rowerowe, dodatkowe, tak zwane covidówki, tworzyły programy, promocje edukacyjne, po prostu kampanie, które no, zachęcały do tego, żeby właśnie w czasie pandemii korzystać z roweru. No, czyli po pierwsze trzeba mieć tą świadomość, że faktycznie rower powinien być priorytetem. Najważniejsze to jest stworzenie właśnie planu, tak? Korytarzy, którymi ten główny ruch rowerowy powinien się przemieszczać. No i w oparciu o taki dokument, taki plan, który powinien funkcjonować zarówno w skali miasta, ale również w skali województwa, jak to doskonale pokazuje właśnie zarówno Kraków, jak i Małopolska. I stopniowo właśnie ten plan uzupełniać poprzez budowę dobrej jakości dróg rowerowych. No i widać, że to po prostu się opłaca, że dzięki temu, że ludzie wsiadają na rower, że przesiadają się z samochodów na inne alternatywne środki transportu, no to i powietrze jest czystsze, i ludzie są zdrowsi, bo więcej się ruszają i no są szczęśliwsi, bo nie muszą, no po prostu ruch to zdrowie po prostu. A poza tym no, ruch rowerowy ma też wpływ korzystny na lokalną ekonomię, no bo dzięki temu, że ktoś jedzie rowerem, to łatwiej mu się zatrzymać, coś kupić w sklepiku, pojechać dalej, kupić w warzywniaku pomidora, a potem znowu na następnym rogu kupić bochenek chleba. Jadąc samochodem, no to jest trudniejsze. I dlatego o tym wszystkim gadamy w naszym zespole rowerowym. Oczywiście rozmawiamy też o tym właśnie, jak wspierać na przykład transport towarów rowerami, właśnie transport czy rozwój rowerów cargo. No i to można robić na różne sposoby. Można dofinansowywać zakup takich rowerów, na przykład jakiś procent dofinansowania dla na przykład rodziny, tak? Bo rower cargo może służyć do przeprowadzania, do przewożenia różnych towarów, ale również może służyć do przeważenia dzieci do szkoły, jak to się dzieje w wielu krajach. I to też się dzieje w Poznaniu, tak? Też widzę, coraz więcej osób wsiada na taki rower, wozi dzieci i widać, że też taka moda powoli kiełkuje, tylko to trzeba właśnie wesprzeć właśnie albo dofinansowaniem, albo jakąś ulgą podatkową. No i oczywiście również powinien, tak jak jest Fundusz Dróg Samorządowych, tak jak mamy różne centralne fundusze przeznaczone na drogi samochodowe, no to powinniśmy po prostu budżet państwa przeznaczać właśnie w większym, znaczy po prostu przeznaczyć, bo w tym momencie to w jakimś śladowej ilości. No budowa dróg rowerowych o znaczeniu właśnie ponadmiejskim, międzywojewódzkim, no powinno być jednym z priorytetów państwa, więc o to wszystko apelujemy, nad tym wszystkim pracujemy.
Wiesz co, ja nie mam franek wątpliwości, że gdybyś ty był ministrem infrastruktury, to już byś to dawno zrobił, ale to w takim razie powiedz, co na tą skalę twoją, jak to obserwujesz i widzisz i gdzieś tam ten temat się posuwa do przodu, widzisz, że wejdzie jakaś, jest szansa, że jakaś w tym temacie będą konkretne zmiany jeszcze w tym roku?
Trudno mi powiedzieć, to znaczy to jest tak, że w sytuacji, kiedy no właśnie spotykamy się z murem i walimy głową w ścianę, no to szukamy możliwości, gdzie możemy. No i w związku z tym rozmawiamy na przykład też z marszałkiem województwa wielkopolskiego, żeby podobną strategię jak Małopolska, jak Zachodniopomorskie, również Wielkopolska uchwaliła, żebyśmy mieli wytyczone te korytarze i w oparciu o nie przeznaczali właśnie budżet wojewódzki i na budowę tych dróg ze wsparciem funduszy unijnych, bo to również Urząd Marszałkowski może się starać, ale naprawdę to jest bardzo ważne, żeby połączyć właśnie Wielkopolskę z tymi, no właśnie zachodniopomorskim, z dolnośląskim, z innymi województwami, które już bardzo fajnie właśnie rozwijają swoją sieć dróg rowerowych, co bardzo ma dobry wpływ na turystykę, która również w czasie teraz pandemii również powoduje, że nie możemy latać gdzieś tam za granicę, dalsze podróże są utrudnione. W związku z tym możemy wsiąść na rower, pojechać sobie po prostu po najbliższym województwie. To również jest wspaniałe, uważam, że to dla mnie jest najwspanialszy sposób na spędzenie wakacji. Bardzo polecam.
No stary, ale ty jeździsz od 15 lat na rowerze i jak rozmawialiśmy, to okazało się, że dzisiaj, czyli minus 15 i śnieg, też jeździsz, więc ja się innej odpowiedzi nie spodziewałam, ale rzeczywiście chyba rower stał się jeszcze bardziej popularny w pandemii. No dobra, czyli mamy zespół do spraw transportu rowerowego i czekamy na tutaj wyniki i kolejne jaskółki zmian. Co jeszcze byś wymienił jako takie fajne rzeczy, które ci się udało albo udaje, albo kontynuujesz z tego ostatniego roku?
Wiesz co, to też jest tak, że o wielu rzeczach rozmawiasz właśnie albo z prezydentami miast, z wójtami, czasem z burmistrzami też, bo staram się też wychodzić właśnie poza Poznań, rozmawiać właśnie z burmistrzem Obornik, Rogoźna, o różnych sprawach i wiesz, toczą się rozmowy, toczą się różne sprawy i one będą miały swój efekt za jakiś czas. No na przykład w Puszczy Noteckiej, o której wspominałaś, no w sołectwie Jaracz, w bardzo pięknej okolicy, która moim zdaniem jest doskonałym przykładem takiej zrównoważonej turystyki, że jest rzeczka Wełna, małe wsie, piękne lasy, fajne mokradła, zwierzyna dzika i no doskonałe okolice na weekend z rodziną, na kajaki. No niestety jeden inwestor planuje, żeby tam wybudować żwirownię. W związku z tym rozmawiamy tutaj z burmistrzem Rogoźna, żeby zablokował to, żeby stworzył plan miejscowy i żeby no uratował tą naprawdę unikatową krainę, no, która no moim zdaniem jest modelowym takim przykładem fajnej turystyki, która uważam, że teraz jest na wagę złota właśnie w tej sytuacji, kiedy nie mamy dostępu do innego wypoczynku. I tu się cieszę, bo widzę, że jest szansa na powodzenie, jest szansa, że faktycznie Rogoźno pośpieszy się z planem miejscowym i że to się uda i tu trzymam za to kciuki. No, poza tym no, są takie sprawy, które trudno właśnie nazwać sukcesem, tak? Mogę powiedzieć, że cieszę się, że po prostu byłem, gdzie mogłem być, że nie odpuszczałem i że no, jak były protesty strajku kobiet, to no, przez część czasu niestety byłem uziemiony, bo byłem na kwarantannie, ale potem jak zacząłem wychodzić, to zawsze starałem się być na proteście, zawsze być z ludźmi, jak widziałem, że policja gdzieś przekraczała swoje uprawnienia, no to robiłem co mogłem, żeby dopominać się sprawiedliwości, łagodzenia sytuacji. Czasem jak właśnie na Placu Powstańców Warszawskich byliśmy właśnie z Klaudią Chirą, z Adamem Szłapką i z innymi, to negocjowaliśmy z policją, żeby wypuściła tych protestujących i dzięki temu udało nam się stworzyć, dzięki naszym mediacjom udało nam się otworzyć kordony policji i umówiliśmy się, że ludzie będą mogli wychodzić, a policja tylko ich spisze. Potem się okazało, że policja chciała dawać mandaty i potem mówiliśmy, żeby nie przyjmowali mandatów. Długa historia, ale robiliśmy co mogliśmy, żeby po prostu, żeby ludzie mogli skorzystać ze swojego konstytucyjnego prawa do protestowania i żeby nie byli zastraszani. I cieszę się, że mogłem uczestniczyć w bardzo różnych protestach, w strajkach klimatycznych i być zawsze z ludźmi. I również automatycznie cały czas przekazywać ich apele, nagłaśniać, mówić o tym cały czas przez swoje kanały. No, mogę powiedzieć, że cieszę się, że mimo kogoś, kto wciąż ma tremę, to szuka każdej możliwej okazji, żeby gdzieś tam wypowiedzieć się z mównicy i cieszę się, że te wypowiedzi są konkretne i staram się, żeby były po prostu jak najbardziej merytoryczne, a niekoniecznie takim pustym waleniem w przeciwnika. I w związku z tym no faktycznie przez różne lokalne media miałem bardzo dobre oceny w Poznaniu jako jeden z najaktywniejszych posłów. Mogę powiedzieć też, że cieszę się, że też nie głosowałem za jakimiś głupimi rzeczami, że po prostu swoją zwykłą, codzienną pracą, jaką jest głosowanie na przykład, to nie głosowałem za, nie wiem, podwyżkami dla posłów w czasie pandemii, że starałem się cały czas zachowywać ten po prostu przyziemny właśnie ludzki profil aktywisty. I tak naprawdę trudno jest tu powiedzieć, że jest jakaś jedna rzecz, z której jestem szczególnie dumny. Może na przykład to, że latem właśnie razem z Stowarzyszeniem Miasto jest Nasze i z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie i z prezydentem Rafałem Trzaskowskim udało nam się właśnie na miesiące letnie zrobić taki prototypowe przemeblowanie Placu Zbawiciela i dzięki temu udało się stworzyć więcej przestrzeni dla restauracji, które no są w trudnym położeniu w związku z pandemią. I dzięki temu mogły stworzyć większe ogródki, w których można było się bardziej dystansować i zjeść coś, wypić kawkę pod gołym niebem. I dzięki temu też plac stał się bardziej przyjazny, bardziej no, dla pieszych, a niekoniecznie dla samochodów i gadamy o tym dalej, żeby ten eksperyment powtarzać i żeby w tym roku, no, marzyłoby mi się osobiście i do tego próbuję przekonać miasto Warszawy, żeby rozszerzyć to działanie o jakiś rodzaj konsultacji, badania, na podstawie którego można by stworzyć właśnie docelowy projekt przebudowy Placu Zbawiciela, na przykład w duchu tego, jak teraz Paryż ogłosił przebudowę Champs-Élysées.
Właśnie chciałam o tym powiedzieć, że tego to się pewnie prędko nie doczekamy. Wiesz co, no dopiero w Warszawie się odbył panel klimatyczny dotyczący energii. Panelu transportowego nikt nie chce dotykać. Chyba we Wrocławiu coś tam zaczęto, ale to jest tak śmierdzący temat, że myślę, że sądzę, że jest już duża otwartość i duża chęć ludzi. Myślę, że pandemia też bardzo mocno pokazała, jak miasta nie spełniają swojej funkcji, czyli tak naprawdę nie są przestrzenią dla ludzi. Taką, w której można żyć wtedy, kiedy wszystko jest zamknięte i że jest bardzo mało takich miejsc i że parki, no okej, są parki, ale dużo drzew wycięliśmy i teraz gdzie tu się pochować i co robić, jak nie można nigdzie wyjść. I wiemy, że parki były najbardziej obleganymi miejscami, jak pandemia się, powiedzmy, tam poluźniła, nie pandemia, tylko jak się lockdown poluźnił. Więc to jest w ogóle gruby temat i bardzo, Franek, w tym ci kibicuję i chętnie zawsze pomogę, jak będzie trzeba cokolwiek.
Będę pamiętał, zapraszam z jakąś łopatą do sadzenia drzew.
Chętnie, albo do, wiesz, wyciągania trawy spod chodników, co zrobiło Miasto Jest Nasze też, co mi się bardzo podobało. Myślę, że jest dużo, dużo większa gotowość, wiesz, mieszkańców i mieszkanek miasta na to niż decydentów, jak zwykle. Ale, a powiedz mi jeszcze w takim razie, co jednak się udało w takiej dużej zgodności w Sejmie zrobić, bo na przykład moim takim, nie wiem, jakimś pocieszaczem ostatnich dni, no jest ta offshore'owa ustawa, która przeszła bezwzględnie i zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, czyli o wytwarzaniu energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, więc masz jeszcze jakieś takie inne przykłady? Cieszyliśmy się z piątki dla zwierząt, ale bardzo krótko. Na alarm klimatyczny chyba nie ma co liczyć. Jeszcze są jakieś takie fajne rzeczy, które się udały, albo które czujesz, że mogą się udać w tym roku, w tym 2021?
No właśnie, to jest tak, że trudno jest przewidywać przyszłość tak, trochę z taką władzą, która, no, nigdy nie wiesz, kiedy wyskoczy, albo z piątką dla zwierząt właśnie, z której bardzo się cieszyliśmy i tu mogę chwalić właśnie tą stronę pisowską, ale z drugiej strony przez to oni się tam podzielili i temat trafił do zamrażarki. No, zdziwię się, jeśli go jeszcze w tym roku zobaczymy, a kto wie. A z drugiej strony czasem wyskakuje taki temat jak z tak zwanym wyrokiem, Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego właśnie w zasadzie zakazu aborcji. I w związku z tym, no, trudno jest przewidzieć, co jeszcze w tym roku wyskoczy. No ja też bardzo się cieszę też z tej ustawy offshore'owej i uważam, że no właśnie dywersyfikowanie tych źródeł energii i poszukiwanie i wspieranie tych odnawialnych źródeł energii wiatrowej, energii słonecznej, to jest naprawdę bardzo ważne. Wydaje mi się, że były momenty, kiedy można było właśnie pokazać dobrą wolę i współpracę, na przykład przy okazji tarcz antykryzysowych. No niestety, no były takie bardzo smutne momenty, kiedy niestety władza wolała dać 2 miliardy jednak nie na onkologię, lecz na telewizję niegdyś publiczną, teraz narodową. Więc raczej mamy duży katalog takich smutnych przykładów, kiedy jako parlament, jako Sejm i Senat mieliśmy okazję pokazać coś dobrego, ale niestety business as usual i polityka polityką, czyli trzeba było zadbać o swoją tubę propagandową, raczej o swoją władzę, a nie o ludzi, więc mogę z ubolewaniem powiedzieć, że widzę to wszystko z bliska i no, sztuką jest nie dać się temu, nie wpaść w jakąś depresję i wierzyć, że może być lepiej, może być inaczej i po prostu mówić o tym ludziom i żeby się nie poddawali, że mimo, że widzą, że kurczę, dzieją się naprawdę złe rzeczy, to żeby nie tracić nadziei, żeby robić swoje, żeby szukać sprawczości, szukać tego porozumienia, szukać możliwości na poprawę, no chociażby tego kawałka chodnika, tak, jak to miasto jest nasze, chociażby rozmawiając z gminami ościennymi, z marszałkami, z prezydentami, no, z samorządami o kwestiach rowerowych, żeby apelować o sprawy transportowe do nich, żeby bilety były jak najtańsze, żeby nie obcinali połączeń autobusowych, tramwajowych, żeby naprawdę walczyć o każdy plac zabaw dla dzieci i no, żeby szukać też współpracy między sobą. Tak? Widzimy, że naszym sąsiadom z jakiegoś powodu trudno się żyje, seniorzy nie mogą wychodzić na to, żeby im pomóc z zakupami, restauratorzy boją się, że nie przetrwają tego kryzysu, no to przechodząc spacerem kupmy u nich kawkę na wynos. No po prostu najgorsze, co możemy zrobić, to właśnie poddać się i powiedzieć, kurczę, już jest koniec świata i Zozi będzie gorszy niż Zozo. Tymczasem nadzieja naprawdę nie może zgasnąć i naprawdę musimy robić co w naszej mocy. Po prostu jak śpiewał Wojciech Młynarski, robić swoje. No i naszymi każdymi decyzjami, no czy w wyborach, ale też codziennie właśnie portfelem swoim dokonując zakupów, żeby świadomie dokonywać tych zakupów i jak to robić? Najlepiej na przykład czytając różne źródła, czy słuchając Muda Talks, jak Areta Szpura, czy inni wspaniali goście i gościnie świetnie wskazują na to, jak po prostu świadomie być obywatelem, obywatelką, konsumentem, konsumentką i w jaki sposób my również po prostu mamy wpływ i po prostu walczyć o zmiany systemowe, działać na swoim poletku i się nie poddawać.
Myślę, że Franek, to niepoddawanie się to jest coś, co jest chyba najtrudniejsze w obecnym momencie. Natomiast wiesz co, teraz jeszcze zmieniając trochę wątek, bo ty do tego nawiązałeś, ile osób jest w Polsce wykluczonych komunikacyjnie?
No według różnych badań i według różnych obliczeń około 14 milionów osób mieszka w miejscowości, w której nie ma przystanku ani autobusowego, ani kolejowego. To są osoby, które nie mają dostępu do transportu zbiorowego i to jest naprawdę jeden z kluczowych problemów. O tym właśnie pisze Olga Gitkiewicz w swoim reportażu Nie zdążę, o tym pisze Karol Tramer w Ostrym cięciu, no, czyli historii o tym, jak Polska niestety systemowo przez ostatnie 30 lat likwidowała kolej i transport zbiorowy, a jeśli chcemy myśleć o państwie rozwijającym się, wyrównującym różne nierówności społeczne, to właśnie musimy powiedzieć sobie, że kolej i transport zbiorowy to powinien być priorytet dla naszego państwa, więc to jest problem społeczny, to jest problem klimatyczny, to jest problem ekonomiczny, więc absolutnie wszystkie władze na wszystkich szczeblach powinny właśnie sobie postawić jako najważniejszy, jako jeden z kluczowych celów, tak? Moim zdaniem najważniejszy, żeby właśnie z tym wykluczeniem transportowym walczyć.
To jest, Franek, porażające, bo ja dokładnie mam te same dane, które podałeś, dwóch książek, które wymieniłeś. Polecamy Ostre cięcie i Nie zdążę. I to jest 14 milionów ludzi, to jest praktycznie 1/3 naszego kraju. Jak to jest w ogóle możliwe, wiesz? I jakby ja serio po prostu 3 razy czytałam tą liczbę, bo nie mogłam w to uwierzyć. I też Kramer właśnie o tym pisze, że mimo tych wszystkich dopłat i tego, wiesz, zrównoważonej polityki, przecież widzimy, ile już się remontują te dworce i stare trasy się znowu uaktywnia, nadal to jest o chyba 3/4 mniej ludzi jeździ koleją niż w czasach PRL-u. To jest niewiarygodne.
Jest to niewiarygodne, jest to straszne, tym bardziej, że widzieliśmy też pozytywny skutek też no, dobrej działalności wielu regionalnych kolei, tak? Kolei dolnośląskich, kolei wielkopolskich i wielu innych. Właśnie w Poznaniu zaczęło 3 lata temu działać Poznańska Kolej Metropolitalna i natychmiast stała się sukcesem, bo właśnie jest gigantyczne zapotrzebowanie na kolej i jak się pojawia oferta, to natychmiast pojawiają się pasażerowie i pasażerki. No i nagle pandemia i nagle jest strach przed podróżowaniem i niestety władza również zamiast mówić o tym, że transport może być bezpieczny, jeśli będziemy pamiętać o maseczce, o myciu rąk i tak dalej, no to straszyła i zniechęcała do transportu. Zamiast zachęcać do wsiadania na rowery, to zamykała właśnie wypożyczalnie rowerów. Więc niestety ta zła pasa transportu zbiorowego trwa i wbrew temu ja mogę pochwalić tutaj PiS za deklaracje protransportowe, że no, Kaczyński obiecał PKS Plus, że prezydent Duda podpisywał projekt Kolej Plus na Dworcu w Końskich. Ale niestety oba te tematy po prostu leżą absolutnie. PKS-y są na skraju zapaści i lada chwila będą ogłaszać bankructwa, jeśli nic się nie zmieni. Program Kolej Plus po prostu jest program na papierze, tak jak Mieszkanie Plus. Po prostu samorządów nie stać w tym momencie na 15-procentowy wkład własny w budowę właśnie linii kolejowej, dworca czy innych elementów infrastruktury kolejowej. I więc również apelowałem po prostu o zmniejszenie tej kwoty, nie wiem, do 5%, do takiej, w której samorządy mogłyby do takiego programu przystępować, żeby to nie było wirtualne, więc można pochwalić PiS za symboliczne poruszenie tematu, ale to za mało, to nie zmienia rzeczywistości. Od samego mieszania herbata nie stanie się słodsza.
Jeżeli się tam nie wrzuci cukru, ja mam, jeżeli mówimy o symbolicznym programie, to ja mam dla tego rządu program Wyjazd Plus i na razie on jest symboliczny, ale w końcu się ziści, więc może po prostu też ich obietnice, znaczy nie, ja już w zasadzie na żadne tych ich obietnicy nie liczę. Użalam się trochę nad sobą tym pytaniem, ponieważ powiem Ci, że to jest bardzo ciekawe. Ja przez wiele lat żyłam w przeświadczeniu, najpierw w Poznaniu, a później w Warszawie. Warszawa ma w ogóle super komunikację, że wiesz, rowerek mi do wszystkiego wystarczy, nigdy nie potrzebowałam samochodu i teraz na Dolnym Śląsku, w bardzo malutkiej miejscowości, w jakiej mieszkam, no to naprawdę to mnie dotyka, wiesz, nawet tak powiedziałabym psychicznie, że nie jesteś w stanie bez tego samochodu się wydostać, albo busy, które dojeżdżają do najbliższego dużego miasta, czyli Wałbrzycha, jeżdżą 5 razy na dzień, ponieważ, no może 8 razy na dzień, ponieważ w pandemii również to obcięto, a autobus miejski, który tu dojeżdża, czyli teoretycznie ja nie żyję na terenie wykluczonym komunikacyjnie, bo ja mam autobus pod moim oknem, przystanek, jest 3 razy dziennie. Miejski autobus, który to dojeżdża, więc w sumie trzeba się cieszyć, że on w ogóle dojeżdża z Wałbrzycha, ale jakby pokonanie dla mnie 15 kilometrów, czy tam, nie wiem, chyba nawet mniej to jest, często przez to, że muszę wyjść z domu, dojechać, pójść, jeszcze przejechać na drugi dworzec, bo z jednego dworca nic tam nie jeździ, jakby te busy też nie są skomunikowane z dworcem, zajmuje prawie 1,5 godziny, a ja pokonuję przestrzeń 15 kilometrów. No to jest nienormalne po prostu, że wiesz, że musisz sobie to wliczyć jak wyprawę na samolot. I dopiero teraz poczułam, jak to wygląda. A żyłam sobie, wiesz, ze swoim niebieskim rowerkiem pod pachą i łatwo on mnie nosił wszędzie. Tutaj nie ma takiej możliwości w ogóle. Nie wiem, jak to będzie wiosną, bo te drogi też są dosyć niebezpieczne i kręte. A ścieżka rowerowa na przykład dochodzi do końca Wiochy, a potem się kończy. Czyli jak chcesz z Wiochy wyjechać, no to już rowerkiem nie wyjedziesz, bo potem już jest droga, może nie szybkiego ruchu, ale bardzo kręta, więc muszę powiedzieć, że doświadczam na własnej skórze tego i dlatego też to pytanie na koniec i dlatego widzę, jak bardzo to nie działa po prostu.
No musimy sobie zdać sprawę, że właśnie transport zbiorowy jest tak samo jak edukacja, tak samo jak opieka medyczna, po prostu państwową usługą, państwowym świadczeniem. No, trudno nam sobie wyobrazić, że na przykład wszystkie szpitale, jeśli byśmy sprywatyzowali, no, że wszystkich byłoby stać na taką opiekę. I tak samo z transportem. No, nie możemy zgadzać się, żeby właśnie transport w dalszej mierze był prywatyzowany. Oczywiście potrzebujemy współpracy z prywatnymi przewoźnikami i tutaj absolutnie jestem za tym, żeby wpuścić zagranicznych różnych przewoźników, tak jak to Czechy zrobiły zrobiły i dzięki temu oferta transportowa, na przykład kolejowa, jest dużo większa, więc pasażer korzysta, ale przede wszystkim po prostu państwo musi aktywnie tutaj finansować, brać udział w dialogu z samorządami, z mieszkańcami. No nie może być tak, że teraz jest narodowy program, prawda, budowy gigalotniska, prawda, centralnego portu komunikacyjnego, że mają przebiegać szprychy we wszystkich kierunkach i nie może być tak, że te korytarze nie są konsultowane z ludźmi, że na przykład prezydent Warszawy, tak, próbuje od lat, bo to już od kilku lat się o tym mówi, cokolwiek uzyskać, jakąś informację od Ministerstwa Infrastruktury, które zupełnie olewa wszystkich samorządowców, wszystkich mieszkańców, którzy też protestują przeciwko temu, więc to jest absurd, że jest wielka potrzeba reformy transportowej i przywrócenia tego transportu. No, w związku z tym też ten hashtag, który rok temu uruchomiłem, właśnie Make Zbiorkom Great Again, właśnie po to, żeby na poważnie do tego tematu podejść i żeby przywrócić PKS-y, przywrócić połączenia kolejowe, przywracać państwo ludziom, tak? Bo nie rozmawiamy tylko o tym, żeby wsiąść sobie do pociągu i przejechać się na wycieczkę, tylko dla mieszkańca właśnie miejscowości pod Warszawą, pod Wrocławiem, czy mieszkańca zachodniopomorskiego, który, nie wiem, chce się dostać gdzieś. Transport zbiorowy jest dostępem do lekarza, do szkoły, do pracy, do miejsca spędzania czasu wolnego. Transport zbiorowy jest dostępem do państwa, więc jeśli nie mamy tego transportu, to tam masy ludzi, w tym momencie około 14 milionów Polek i Polaków, nie ma w zasadzie dostępu do państwa i są skazani na pomoc kogoś innego. W związku z tym są po prostu wykluczeni. No i z tym musimy walczyć, bo po prostu dobre państwo to jest takie, w którym wszyscy mamy właśnie blisko do lekarza, mamy blisko do szkoły, blisko do pracy co najważniejsze, żebyśmy mogli wszystkie nasze potrzeby załatwić właśnie w przeciągu 15-minutowego spaceru, więc też ta idea właśnie miasta 15-minutowego jest bardzo ważna i dlatego to jest ważne, żebyśmy tworzyli przestrzenie dla pieszych, otwierali place, właśnie czerpali dobre wzorce właśnie z Paryża, z Berlina, z Wiednia, z wielu innych miast, no i właśnie powodowali, że to wszystko, co jest piękne właśnie w Polsce, w dużych miastach, żeby było po prostu dostępne jak największej ilości ludzi, bo dzięki temu będziemy mogli lepiej stać się wspólnotą, będziemy mogli być lepszym społeczeństwem i mniej pokłóconym, mniej zwaśnionym, lepiej współpracującym, a tym samym lepiej działającym, zapobiegającym każdemu kryzysowi, każdemu wyzwaniu. I uważam, że bez dialogu, bez przestrzeni publicznej, bez tego wszystkiego, co można połączyć, nie poradzimy sobie z żadnym pożarem. Więc musimy to robić, żeby poradzić sobie i z kryzysem klimatycznym, z kryzysem ekonomicznym, z kryzysem pandemicznym.
Czyli zbiorką, lekiem na kontakty międzyludzkie, ale też zbiorką po prostu jako dostęp do państwa. Bardzo mi się to podoba. Franek, miałam do ciebie taki krótki kwestionariusz, ale w zasadzie już mi dużo odpowiedziałeś. To znaczy chciałam cię zapytać, jakbyś mógł jedną rzecz zmienić na świecie, to co by to było? Masz magiczną różdżkę i mógłbyś od jutra po prostu coś zmienić. Jesteś prezydentem świata.
No to mówiąc tak na gorąco, bez zastanowienia, wydaje mi się, że spowodował, że wszystkie szkoły na świecie byłyby tak dobre jak na przykład w Finlandii, tak? Bo uważam, że edukacja to jest po prostu absolutna podstawa i to tam można właśnie wykuwać te dobre wzorce, pozytywne postawy obywatelskie. Tam możemy uczyć się rozmawiać, tam możemy uczyć się tej otwartości na świat, i tam możemy zrozumieć właśnie, dlaczego potrzebujemy lepszego transportu, dlaczego powinniśmy uczestniczyć w wyborach, w jaki sposób możemy się angażować w różnych obszarach i jak zrozumieć, czym jest kryzys klimatyczny, i tak dalej, i tak dalej.
Czyli demokratyczne szkoły albo wolnościowe takie szkoły, to Finlandia akurat tym stoi.
Taka szkoła, w której właśnie nauczyciele są i nauczycielki są dobrze opłacani, kiedy uczniowie mają poczucie, że mają dostęp do wszelkiego rodzaju wiedzy, że chcą się tego uczyć, że jest to szkoła otwarta i eksperymentująca właśnie z różnymi dziedzinami, mieszająca i w ten sposób no, lepiej ucząca. Więc uważam, że jeśli pytasz o jedną rzecz, to wydaje mi się, że...
To absolutnie się pod tym podpisuję, więc mogę też ci w tym pomóc, jak będziesz kiedyś tym prezydentem świata. Dobra, książka, którą trzeba przeczytać, ale może nie te, które wymieniliśmy?
Boże, bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że jeśli rozmawiamy w takich tematach właśnie bieżących, to jedna z takich książek, które wydaje mi się, że tak jak w soczewce zbierała te wszystkie wątki, jest chyba w Polsce, czyli wszędzie, Edwina Bendyka. Czyli po prostu ona mówi o no, tych najważniejszych wyzwaniach i kryzysach aktualnych, czyli kryzysie klimatycznym, kryzysie ekonomicznym, kryzysie pandemicznym i kryzysie też demokracji na świecie. I bardzo polecam, bo uważam, że w bardzo skrótowy i atrakcyjny sposób tam Bendyk właśnie te wszystkie
wyjaśnia
i mówi, dlaczego to jest ważne i może bym takie polecenie.
To już ostatnie krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Słowo roku 2021, z roku Zozi według Franka Sterczewskiego albo Franka Sterczewskiego, twoje słowo roku.
O Boże, bardzo trudne. No wiesz, w tym roku nie udało się wybrać słowa roku, bo było tyle kontrowersyjnych właśnie słów glazury, tak? Sasi Nowak, 8 gwiazdek i nie pamiętam, co tam jeszcze.
A twoje takie? Wczoraj ktoś mi powiedział, że dobroć na przykład.
Może empatia. Wydaje mi się, że dzięki empatii możemy tak naprawdę zrozumieć perspektywę drugiej strony, drugiej osoby i, tak, i dzięki temu no, doprowadzić do jakiegoś dialogu i porozumienia. Uważam, że w każdej skali, zarówno w skali tej ogólnopaństwowej wielkiej polityki, jak i w skali po prostu polityki miejskiej, osiedlowej, niczego dobrego się nie uda właśnie bez empatii, że dzięki niej tak naprawdę i dzięki prawdziwej rozmowie wierzę, że jesteśmy w stanie po prostu zmieniać rzeczy na lepsze.
Ach, trudno się z tym nie zgodzić. Empatia w takim razie słowem roku oraz zostaje nam hashtag make zbiorką great again, co jest, powinno być oczywiste. Ja ci jeszcze raz ogromnie dziękuję. Moim gościem był Franek Sterczewski, poseł na Sejm 9. kadencji, aktualnie bezpartyjny. To ten poseł w trampkach, kolorowych skarpetkach i na rowerze, więc jak go gdzieś tam zobaczycie w Warszawie albo Poznaniu najczęściej, to mu pomachajcie albo nawet zagadajcie, bo on jest po prostu zwykłym chłopakiem. Dziękuję ci, Franek, bardzo.
Bardzo dziękuję, Aniu, pozdrawiam cię, trzymaj się zdrowo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, słuchaczki, do zobaczenia.
Dzięki, Franek.